Dokładnie 5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu ponownie, realizujący nasz program Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Zrobimy sobie maleńką przerwę od wydarzeń ligowych i mówić będziemy m.in. o olimpijskich zapasach w rozmowie z szefem Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzejem Supronem. Na później już kolejny przegląd ligowy, czyli rugby, piłka ręczna, siatkówka i obszerny blok koszykarski, a to dlatego m.in., że kończyć się będą powoli ostatnie mecze rundy zasadniczej drugiej lidze męskiej koszykówki z udziałem wielu wielkopolskich drużyn. To wszystko przed nami, warto być z nami do godziny 20, a teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 28 marca w skrócie.
Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Andorą w swoim drugim meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Przypomnę, że w czwartek biało-czerwoni zremisowali z Węgrami 3-3. Początek dzisiejszego starcia w Warszawie o 20:45. Trwają natomiast inne mecze eliminacyjne. W takich ciekawszych Dania prowadzi z Mołdawią 6-0. Armenia remisuje z Islandią 0-0. Anglia, jak już wspomniałem, przed przerwą prowadzi z Albanią 1-0. Natomiast największa niespodzianka jest w Tbilisi. Tam Gruzini prowadzą na początku drugiej połowy z Hiszpanią 1-0. Na ławce rezerwowych, z tego co zauważyłem, piłkarz Lecha Poznań Nika Kwekweskiri. Szczepiorniści Energii MKS-u Kalisz przegrali na wyjeździe z Azotami Puławy 22-36 w meczu 18 kolejki PGNiG Superligi. Kaliszanie pozostają na 5. miejscu w tabeli. W słoweńskiej Planicy zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W konkursie drużynowym wygrali Niemcy przed Japończykami i Austriakami. Polacy na 6. miejscu. W zmaganiach indywidualnych najlepszy był Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i swoim rodakiem Markusem Eisenbichlerem. 13. miejsce zajął Piotr Żyła, 15. Andrzej Stękała, 18. Dawid Kubacki, 20. Kamil Stok, 26. Jakub Wolny, a 29. Klemens Murańka. W klasyfikacji generalnej triumfował Norwek Halvor Egner Granerud. Stoch zajął 3. miejsce. Stefan Hula wygrał finałowy konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach w Czajkowskim w Rosji. 3. miejsce zajął Tomasz Pilch. W niedzielę rozegrano łącznie 2 konkursy, w tym pierwszym. Najlepszy był z kolei inny Polak, Aleksander Zniszczał. Brytyjczyk Adam Yates z grupy Ineos wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii. Ostatni, 7. etap ze startem i metą w Barcelonie zakończył się zwycięstwem Belga Tomasa de Genta. Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian w niedzielę był 66, a w całym wyścigu 94. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Bahrainu, pierwszą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjski kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. Trzeci był Fin Valtteri Bottas.
7,5 minuty po 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie muzycznie. Tę godzinę zaczynamy od nagrania Electric Light Orchestra. Niedawno w Budapeszcie odbył się turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w zapasach. Niestety żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wywalczyć przepustki do Tokio. Swoich szans nie wykorzystali także reprezentanci wielkopolskich klubów, m.in. Agnieszka Wieszczek-Kordus, Iwona Matkowska, Robert Baran i Radosław Baran. Ale przed nami szczegóły w rozmowie z prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzejem Supronem.
Nie oczekiwałem jakiegoś wielkiego sukcesu, ale liczyłem, że co najmniej 2, a jeżeli 3, czy nie 4 kwalifikacje dokoptujemy, bo trzeba powiedzieć, że już mamy kwalifikacje. Nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, ale no, chcielibyśmy, żeby było więcej, zwłaszcza, że ci najlepsi teoretycznie zawodnicy się jeszcze nie zakwalifikowali. Bo też chodzi o to, żeby na igrzyskach zaprezentować się jak najlepiej. No ten turniej w Budapeszcie rzeczywiście był fatalny. W ostatnich sekundach przegrywali walki, które były decydujące o tym, czy się zakwalifikują do igrzysk, czy nie. No, został nam jeszcze jeden turniej światowy, ten ostatni. Teoretycznie najłatwiejszy, ale tylko w teorii. Tylko w teorii, bo wtedy już jest pełna determinacja, a sport ma to do siebie, że jest piękny, bo jest nieprzewidywalny, więc różnie może być. Ale no liczę, że w tym kolejnym turnieju zrehabilitują się zarówno dziewczyny, jak i chłopaki i parę tych kwalifikacji jeszcze dołożą.
Tak, wracając jeszcze do tego, co działo się w Budapeszcie, Agnieszka Wieszczek-Kordus, Iwona Matkowska, a także Magomed Murat Gadżijew, to pewnie były nasze największe nadzieje. Oni jeszcze szans nie tracą, będzie ta szansa w turnieju w Sofii, turnieju światowym. Natomiast no, tutaj była naprawdę duża szansa, żeby już mieć z głowy te kwalifikacje, mówiąc tak kolokwialnie.
A najbardziej mi szkoda Agnieszki Wieszczek, która tak na 6 sekund zdobyła sobie kwalifikację olimpijską na Mistrzostwach Świata, a na 2 sekundy chwila nieuwagi oddała te. I teraz no, może być bardzo, bardzo ciężko. No, trzeba by jeszcze dodać do tych nazwisk Gevora Sahariana, który no, zdobywa nam medale co roku, prawda, jeszcze są są bracia Baran, to są ci zawodnicy. Baranowski nie startował, ma kontuzję. Jest parę szans, które mogą nam sprawić miłe niespodzianki. No ale cóż, musimy czekać i oczekiwać, że może na tych światowych w Bułgarii kwalifikacjach olimpijskich będzie lepiej.
To usystematyzujmy być może dla tych kibiców, którzy nie śledzili tego na bieżąco. Na razie zdaje się mamy 4 kwalifikacje. To nie są kwalifikacje imienne, natomiast kwalifikacje dla kraju. To jeszcze pokłoś całkiem udanych Mistrzostw Świata w 2019 roku. To wówczas te kwalifikacje udało się na igrzyska wywalczyć, prawda?
To prawda. Mamy jedną kwalifikację w klasycznym, jedną w wolnym i 2 kwalifikacje kobiet. Także jakby 4 kwalifikacje już mamy. Przypomnę tylko, że przed poprzednimi igrzyskami nie mieliśmy żadnej. Dopiero w terenach kwalifikacyjnych zdobyliśmy kwalifikacje. No i jak się później okazało, również medal na igrzyskach olimpijskich. Więc no, nie załamujmy rok, ale jak to człowiek, mentalność jest taka, ja bym chciał to już mieć. Prawda? My też chcielibyśmy to już mieć, prawda? A potem jeszcze liczyć na jakąś wspaniałą niespodziankę. No ale trzeba cierpliwie czekać, wierzyć w to, że nasze zawodniczki i zawodnicy będą na tyle zdeterminowani, że te kwalifikacje dla naszych zapasów zdobędą.
To jeszcze tylko powiedzmy, jak będzie wyglądał proces wyboru tych poszczególnych zawodników na igrzyska. 4 kwalifikacje już są. Później, jeśli chodzi o konkretną obsadę, to będą decyzje trenerów kadr narodowej, czy jak to będzie wyglądało?
Dokładnie tak. Trenerzy, niektórzy mają im jakiś, no można powiedzieć, jakiś ranking prowadzą, na podstawie którego zawodnik może od razu udokumentować, że ma najwięcej punktów, jest najlepszy. Również obserwacje na turniejach, oni tam ze sobą rywalizują. To nigdy nie jest do końca tak bardzo wymierne, prawda, bo w sporcie można mieć łatwiejszego przeciwnika, iść do lepszej grupy, do łatwiejszej grupy, wypaść lepiej niż przeciwnik. Więc ostateczną decyzję ma zawsze trener, który zdaje sobie sprawę, co ten zawodnik, nawet nie tylko w kraju, ale na arenie międzynarodowej może zdziałać dla naszych zapasów. Więc to jest trochę skomplikowany system, ale staramy się, żeby był jak najbardziej obiektywny.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Walka na parkietach Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych i wyjazd Energii MKS-u Kalisz na spotkanie do Puław z drużyną tamtejszych Azotów, ale zanim o to zapytamy prezesa Energii MKS-u, pana Bożeja Wojtyłę. 10 wygranych meczów, 7 przegranych po tych 17 rozegranych przez ekipę Tomasza Strząbały meczach. Jak pan na to spogląda? Pozytywnie?
Pozytywnie. Sezon dość ciekawy. Musimy się zmagać. 3 razy byliśmy na kwarantannie. Sezon jest przerywany. 1,5-2 miesiące prawie przerwy między grudniem a lutym, gdzie były Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych w Egipcie. Sezon bardzo długi jest, bo kończymy jak nigdy, wchodzimy w czerwiec, czyli 5 czerwca ostatni mecz sezonu i myślę, że skończy się dla nas dość pozytywnie. Dzisiaj mamy 5 miejsce. Liczę na to, że na tej pozycji skończymy sezon.
Wspomniał pan o reprezentacji Polski. Chyba też były powody do zadowolenia tutaj w kaliskiej ekipie, bo pojawili się wasi reprezentanci w kadrze biało-czerwonych.
Jasne. Bardzo dobry występ w kilku meczach Macieja Pilitowskiego. Pokazał się również podczas Mistrzostw Świata w Egipcie Kacper Adamski. Także jest to powód do radości. Do reprezentacji również puka Łukasz Zakreta. Także mamy fajnych zawodników. Również młodzieżowej kadrze występuje Gracjan Wróbel, także naprawdę jest niezła ekipa i jesteśmy zadowoleni z chłopaków.
Wracamy do tego niedzielnego meczu na parkiecie w Puławach. Azoty, wicelider tabeli, podaj tylko 3 porażki na koncie ekipy z Puław. Między innymi pokonali tutaj w Kaliszu drużynę Energii MKS i to dość wyraźnie, 35-24. No to pokuśmy się o prognozę. Faworytem nie jesteście.
Faworytem nie jesteśmy. Myślę, że będzie to bardzo dobry mecz z naszej strony. Gramy z jedną z najlepszych ekip ostatnich lat. Puławy mają bardzo dobry zespół, ale myślę, że zdrowia troszeczkę oddamy na parkiecie i uda się być może pokusić o jakąś niespodziankę.
No niestety nie udało się. Dzisiaj przypominamy, Energia MKS Kalisz na wyjeździe uległ Azotom Puławy 22-36. W pozostałych spotkaniach tej kolejki w PGNiG Superlidze Toruń Wybrzeże Gdańsk przegrał z Górnikiem Zabrzeń 24-29. Sandra Spa Pogoń Szczecin pokonała SPR Tarnów 31-26. Orlen Wisła Płock wygrała z Gwardią Opole 28-18. A mistrz kraju Łomża Wiwe Kielce gładko wygrał z MMTS-em Kwidzyn 40-26.
Teraz już pierwsza liga męskiej piłki Grandstein. W grupie A mamy jedynaka z Wielkopolski, to Nielba Wągrowiec, która w ten weekend w tej kolejce przegrała wyjazdowe mecze w Grudziądzu z tamtejszym MKS-em 26-28. W innych meczach tej grupy Tytani Wejherowo ulegli Gwardii Koszalin 30-33, a Warmia Energa Olsztyn pokonała GKS Żukowo 33-29.
W grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych derby Wielkopolskie Ostrowia lepsze od Grunwaldu Poznań 31-24. Już do przerwy Ostrowianie prowadzili 12-8. Mamy jeszcze jeden wielkopolski zespół w grupie B, to Real Astroma Leszno, który wczoraj we własnej sali przegrał ze Śląskiem Wrocław 21-28, mówi trener gości z Wrocławia Marcin Palica.
Patrząc na wynik 28-21, to jest plus 7 bramek, natomiast na pewno to nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Wiedzieliśmy, że Leszno w Lesznie jest bardzo groźne, aczkolwiek z drugiej rundy wystarczy spojrzeć, że dwa mecze, które Leszno wygrało, to były dwa mecze wyjazdowe akurat. Natomiast wiedzieliśmy, że to jest drużyna, która będzie z nami walczyła, która podejmie walkę, tym bardziej wie, że my ostatnio przegraliśmy bardzo ważny mecz derbowy dla nas i mogliśmy być w lekkim dołku i spodziewaliśmy się walki, także niczym mnie Leszno nie zaskoczyło poza kontuzją chyba najlepszego zawodnika. Więc nie chcę mówić, że to trochę nam ułatwiło zadanie, bo to by było niesportowe. No tak się czasami zdarza, że zawodnicy w meczu doznają przypadkowo, ale doznają kontuzji. Natomiast wiedzieliśmy wszystko. Przede wszystkim chcieliśmy wyeliminować podania obrotowego. Tych podań było, nie wiem, 15-20. Część doszło, część nie doszła. No i my mieliśmy grać kontrę, mieliśmy grać atak pozycyjny. No patrząc, tak jak powiedziałem, po wyniku plus 7 powinienem być zadowolony. Jestem zadowolony ze zwycięstwa, natomiast gra już była lepsza niż ostatnio, ale wiadomo, że zawsze można lepiej.
Ale mecz był szybki.
Tak, mecz był szybki. Pierwszy zarzut, który miałem do drużyny po ostatniej porażce, że nie graliśmy kontry pośredniej. Teraz w pierwszej połowie przypomnę, że gdzieś tam mecz był na remisie i nagle schodzimy do przerwy plus 8. Dzięki temu, że ciągnęliśmy kontrę pośrednią. Także mecz był bardzo szybki i w naszym wykonaniu, i w wykonaniu Leszna. Więc szkoda tylko, że bez publiczności, bo mógł się podobać.
Z wyniku pewno pan jest niezadowolony, ale z gry zespołu już chyba tak.
No tak, no na pewno zagraliśmy dobre spotkanie, bo Śląsk przyjechał podrażniony i chciał od razu nas zjeść na śniadanie, że tak powiem, na samym wejściu.
Trener Astromalu Realu Leszno, Maciej Wierucki.
Ale my nie daliśmy się i tak naprawdę do 20 minuty pierwszej połowy było łeb w łeb. Tutaj mówiłem wcześniej, Kasper Jaszkiewicz troszkę za wcześnie podejmował decyzję i zamiast grać dalej piłą czy pod zespół, no to wybierał się z rzutami bardzo prostymi. Bramkarz to łapał i z tego były łatwe kontry. Ale chwała za to zespołowi, że w drugiej połowie był taki moment, że mogliśmy dojść na dwie bramki, ale znowu nie trafiamy trzech setek i ten wynik no, oscylował w granicy 5-7 bramek i tak się skończył.
Była szansa na wygranie tego meczu?
Czy na wygranie? No pewnie zawsze jest szansa, natomiast gdybyśmy szczególnie w tej pierwszej połowie mniej bramek stracili po własnych błędach, wydaje mi się, że w drugą połowę, gdyby chociaż była na remisie, to na pewno Śląsk troszkę by się zdenerwował i zagotował. Może nerwy by im nie pomogły, więc szkoda tego meczu, bo już było widać pewien progres, ale mówię, były takie okazje w drugiej połowie, gdzie mogliśmy dojść chociażby na te dwie bramki i na pewno zespół z Wrocławia by się troszkę przysłowiowo zagotował i mogłoby być inaczej. Z gry, tak jak pan powiedział, jestem zadowolony, natomiast w wyniku nie.
Ale było widać, że zadziorność u pana podopiecznych.
Wydaje mi się, że piłka ręczna na tym polega, że jeżeli się poddasz szatni, no to na boisko na pewno nie wygrasz. A tu chcieliśmy pokazać pazur i chwała chłopakom, że pokazali.
Ale generalnie jest progres, jak pan mówi.
Ja myślę, że tak, że drugą rundę zaczynamy, czwarty mecz, mamy 6 punktów. W pierwszej rundzie zrobiliśmy tylko 3 punkty, więc progres jest. Chciałbym chociaż, żeby tak co drugi mecz wygrywać, to będzie wyśmienicie.
Na razie przypominamy porażka u siebie ze Śląskiem Wrocław, drużyny MKS-u Realu Astromalu Leszno 21-28. Jeszcze dwa wyniki tej grupy. Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wygrał z Olimpem Grodków 31-28, a UKS Kąty Wrocławskie przegrał ze Stalą Gorzów 18-29.
A w pierwszej lidze kobiecej piłki ręcznej wiele meczów z powodu pandemii przełożonych. Odbyło się za to spotkanie w hali przy ulicy Newtona w Poznaniu. Ekipa Inline AZS-u podejmowała lidera tabeli Sambord Trzewa. Na ten mecz wybrał się Grzegorz Hałasik.
26-32 Inline AZS Poznań przegrał z liderem Samborem Tczew w meczu pierwszej ligi piłkarek ręcznych. Amelia Chmielewska, trener poznańskiej drużyny. Do przerwy goście prowadzili dwoma bramkami. Wy miałyście spore, dobre fragmenty w tym spotkaniu. Minus 6 chyba trochę wypacza obraz tego meczu.
23 minuty prowadziłyśmy. Później gdzieś ten wynik nam troszeczkę uciekł. W drugiej połowie też, ale no sytuacje, że tak powiem, czy sędziowskie. Ciężko było grać czy 4, czy z jednej strony czy z drugiej i gdzieś tam, gdzie się rywalki, te elementy zagrały lepiej. Było bardzo dużo kar i też takiej trochę brutalnej gry, no ale też dużo błędów w tej drugiej połowie z naszej strony, gdzieś niestety te błędy doprowadziły do tego, że nie wykorzystałyśmy tego w ataku. No niestety taki wynik.
Jak już mecz się trochę spod kontroli wymknie i chce się za wszelką cenę dogonić, to takie błędy po prostu się zdarzają.
Tak, to są na pewno nerwy, gdzieś tutaj ta koncentracja na koniec, te niektóre sytuacje, gdzie gramy właśnie w osłabieniu, gdzie zawodniczki muszą się zmierzyć właśnie z osłabieniem w polu. No trudno, gdzieś ten element, ta druga połowa, gdzieś tutaj ten element nam gorzej wyszedł, no wynik jaki jest, taki jest. Musimy się podnieść teraz na następny mecz.
23 minuty prowadzenia w spotkaniu z liderem Samborem Tczew. Ostatecznie porażka 6 bramkami. Magdalena Ziółkowska, inline AZS Poznań. Trochę żal, bo postraszyłyście tego lidera.
No, żal jest zawsze przegranego meczu, nieważne z kim. My lubimy bardzo grać z Tczewem, więc żałuję, że tego po prostu tych 3 punktów nie urwałyśmy. Grałyśmy na równi, bardzo szybko mi odcięły, trzeba przyznać. No i nie miałyśmy jakiegoś tam większego pola do popisu.
Szukając pozytywu w tym spotkaniu, no to były takie momenty, rywa odskoczył, a jednak potrafiłyście dogonić.
Jest sport, my zawsze walczymy. To nie jest tak, że my już się poddajemy, bo 2 bramki do przodu jest. Po prostu walczyliśmy. Chciałyśmy wygrać, naprawdę chciałyśmy.
Trochę przerwy i następne spotkanie to będą wyjazdowe derby w Gnieźnie, więc tak pod rząd ułożyły się takie 2 spotkania pod napięciem.
Robimy takie spotkania, nie? I my kibice, więc fajnie, cieszymy się. Będziemy się przygotowywać na to.
Nie ma jak spotkanie pod napięciem. Na pewno też napięcia nie brakuje, jeśli chodzi o Ekstraligę rugbystów. Tutaj jedyny wielkopolski przedstawiciel to zawodnicy Sparty Jarocin, którzy w 11. kolejce pojechali do Gdańska na starcie z zawsze mocną Lechią. Podopieczni trenera Bartosza Włodarka przegrali ten mecz, ale nieznacznie. 21-33, ulegając do przerwy też nieznacznie 3-7. Wciąż jednak czekamy na pierwsze zwycięstwo ekipy z Jarocina na boiskach Ekstraligi Rugbystów. W innych meczach tej kolejki Skla Warszawa pokonała Orkana Sochaczew 29-17. Juwenia Kraków przegrała z Lubelskimi Budowlanymi 17-20. Pogoń Siedlce rozgromiła Arkę Gdynia 42-8. A mecz Ogniwa Sopot z Masterfalem Łódź odbędzie się 3 kwietnia.
Radio Poznań pod siatką.
Walka o 7. miejsce w Tauron Lidze, czyli Ekstraklasie Siatkarek. Ekipa Energii MKS-u Kalisze w pierwszym spotkaniu z drużyną Legionowi. Zwycięstwo 3-0 w ciągu godziny 17 minut 300 gry w setach do 18 do 13 w partii numer 2. No i nieco bardziej zacięty set numer 3. Mimo, że były wcześniej piłki meczowe dla drużyny kaliskiej, no to trzeba było się namęczyć i wygrana na przewagi 28-26. Spotkanie niby o niższą lokatę, ale mające swój ładunek emocjonalny. Trener kaliskiej ekipy Jacek Pasiński.
Na pewno tak, na pewno chcieliśmy zaprezentować się, był to ostatni mecz u nas w Kalisz Arenie i chcieliśmy pokazać, że ten sezon, w którym borykaliśmy się z mnóstwą ilością kontuzji, tymi koronawirusami, tym wszystkim, to ten zespół jest warty tego, żeby grać i żeby wygrywać dla kaliskich publiczności, dla całego regionu, który naprawdę kocha siatkówkę.
Dzisiaj chyba, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pretensje do dziewczyn z pana drużyny, coś pan wygłosił, pewnie pan coś znajdzie. Ale czy głośno pan o tym powie im?
Tak, ja już tu powiedziałem, podsumowując spotkanie, oczywiście cieszymy się z tego, że wygrywamy, niemniej momentami daje się w naszą grę takie fajerwerki, które niczym nie są podyktowane. Niestety cały sezon nad tym pracowaliśmy i taki zespół jak Legionowia pozwoliła nam na to, żeby mimo grania tych fajerwerków, żebyśmy wygrali ten mecz. Takie zespoły jak Rzeszów, takie zespoły jak Police, Radomka czy UKS, ciężko się gra, jeżeli taka niefrasobliwość w grze następuje i tego muszą się te młode dziewczyny nauczyć.
Kibice powolutku uczą się także tego regulaminu związanego ze złotym setem. Pewnie pan nie chciał wywołać złotego seta. Wiadomo, że jeśli w rewanżu, który we wtorek na parkiecie w Legionowie drużyna Legionowi wygrałaby za 3 punkty, czyli 3-0 albo 3-1, to dojdzie do złotego seta. Wam wystarczą 2 sety w tym normalnym meczu, żeby zająć tę 7. lokatę.
Wydaje mi się, że w żaden sposób specjalnie nie należy motywować zawodniczek. Widać było dzisiaj, że była radość z gry, chęć wygrania i to jest najważniejsze.
No i faktycznie ta radość z gry ostatecznie dała łatwe zwycięstwo 3-0. Jak słyszeliśmy w materiale, rewanż we wtorek w Legionowie. W półfinałach, który jeden z nich już się trwa, Radom podejmuje Chemika Police. W drugim półfinale jutro pierwsze spotkanie Developresu Rzeszów z ŁKS-em Łódź. No to jeszcze szybki rzut oka na zaplecze Ekstraklasy Siatkarek. W pierwszej lidze mamy jeden wielkopolski zespół, to Enea Energetyk Poznań, która swoje spotkanie z Karpatami Krosno rozegra dopiero w środę. W meczach, które już się odbyły, Solna Wieliczka przegrała wygrała ze Stalą Mielec 1-3, Sampajda Jarosław pokonała PWSZ Tarnów 3-0, Unii Opole lepszy od Częstochowianki Częstochowa po zwycięstwie 3-1, a Olimpia Jawor przegrała z Połomieniem Sosnowiec 0-3.
W pierwszej lidze męskiej siatkówki o utrzymanie walczą jeszcze zawodnicy Klispolu Września. Niestety w 29. kolejce przegrali Częstochowie z Norwidem 1-3. W innych meczach tej kolejki Wisła Bydgoszcz pokonała Mickiewicza Kluczbork 3-0, Awia Świdnik uległa Politechnice Lubelskiej 0-3, KPS Siedlce pokonał MCK JS Jaworzno 3-2, AGH Kraków wygrał z siatkarzami WTS-u Bielsko-Biała 3-1, Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała Zaksę Strzelce Polskie 3-1, a Olimpia Sulęcin przegrała z Gwardią Wrocław 2-3. Jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie są. W środę najbliższa, ostatnia kolejka, by uciec z tego trzeciego miejsca, które jest zagrożone spadkiem przez siatkarzy Klispolu. Oni grają u siebie z KPS-em Siedlce, ale ważne dla układu końcówki tabeli pierwszej ligi, także mecze Mickiewicza Kluczbork z Olimpią Sulęcin i także zagrożoną spadkiem Zaksą Strzelce Opolskie z Wrocławską Gwardią.
Pół godziny pozostaje do godziny 20. Już po chwili muzycznego oddechu mówić będziemy o koszykówce.
Za 28 minut godzina 20. Zgodnie z obietnicą teraz blok koszykarski. Trwają jeszcze te drugoligowe mecze w męskim baskecie, więc my zaczniemy od żeńskiej koszykówki, to od Ekstraklasy. Koszykarki Enei AZS-u Poznań przegrały ćwierćfinał Energa Basket Ligi Kobiet z akademiczkami z Gorzowa Wielkopolskiego 0-3 i sezon zakończył ostatecznie na 6. miejscu. Posłuchajmy, co powiedziała kapitan akademickiej drużyny z Poznania, Daria Marciniak.
No, Gorzów postawił nam bardzo dobre warunki i było nam bardzo ciężko, ale byłyśmy do końca drużyną i to mnie cieszy. Cały sezon byłyśmy tą drużyną i na pewno będziemy za sobą tęsknić. Gorzów zawsze walczył o medale i naprawdę jest bardzo ciężkim rywalem, ale no, dałyśmy z siebie wszystko i mogę pochwalić dziewczyny, że walczyłyśmy do końca.
Julia Adamowicz na AZS Poznań 65-80 w tym trzecim meczu ćwierćfinału Energabasket Ligi Kobiet.
Myślę, że próbowałyśmy wszystkiego. W pierwszym meczu spróbowałyśmy inną strategię w obronie, stanęłyśmy strefą, nie pomogło, wygrały około też 20, także w kolejnym meczu spróbowałyśmy swego, dzisiaj miałyśmy inną strategię, także próbowałyśmy różnych rzeczy, co może rozwiązać problem przegranej, ale to jest ewidentnie lepszy zespół i po prostu walczyłyśmy, ale się nie udało. Myślę, że naszym problemem głównym w tym sezonie była trzecia kwarta, także często przegrywałyśmy właśnie trzecią kwartę, co powodowało, że po prostu przeciwniczki też nabierały wiatr w żagle i po prostu zdobywały punkt za punktem, gdzie my przegapiłyśmy troszeczkę w obronie łatwych punktów. Tutaj do pomocy ktoś nie zszedł, także Gustafsson, no, moim zdaniem jest nie do zatrzymania pod koszem, także no, próbowałyśmy zrobić, co mogłyśmy.
Trener Grzegorz Zieliński 0-3. Troszkę bolesna ta lekcja od Gorzowa w tych playoffach, natomiast myślę, że mimo wszystko i tak za cały ten sezon może pan pochwalić drużynę.
Tak, zdecydowanie to 6. miejsce jakby odpowiada naszej sile w tej lidze. Trochę nam jeszcze brakuje do tej pierwszej czwórki. Dlatego wiemy, że co jest, jakie mamy cele na przyszłość. Natomiast no, tutaj w tych meczach dawaliśmy naprawdę z siebie wszystko. Trochę w Gorzowie nam szczęście nie dopisało, ponieważ niedyspozycja G. Davis no, była dosyć istotna. Gorzów to znakomity zespół. Kimberly Walker w ostatnim finale WNBA 24 punkty. Christova, najlepsza zawodniczka reprezentacji Bułgarii. Niesamowita Gustafsson, także to, co mogliśmy, daliśmy.
Prezes sekcji koszykówki w poznańskim AZS-ie, pan Paweł Leszek-Klepka. Panie prezesie, mimo wszystko chyba jednak ten awans do playoffów należy traktować w kategorii sporego sukcesu klubu z Poznania.
No może nie sporego, ale sukcesu. Plany były na minimum 8, może 7 miejsce. W końcu zajęliśmy 6, powalczyliśmy z Gorzowem. Nie staliśmy na takiej przegranej, była widać walka. To jest następny etap budowania zespołu na przyszły sezon. Ja myślę, że dopiero tak naprawdę pokażemy naszą siłę w przyszłym sezonie. Może to są obiecanki na wyrost, ale my tak to traktujemy.
No też w tym sezonie trzeba to odnotować, że były takie spotkania, gdzie z tymi potentatami potrafiliście nawiązywać wyrównaną walkę w sezonie zasadniczym z Polkowicami chociażby, gdzie naprawdę no, w latach poprzednich było to nie do pomyślenia, żeby jednak postraszyć takie murowane faworytki.
Zazwyczaj było tak, że w trzeciej kwarcie już było 30-40 punktów jak przepraszam, koniunkturalnie powiem, w plecy i właśnie siedzieliśmy i wstyd było wracać do domu, wstyd było udzielać wywiadu. A teraz zawsze mogę coś powiedzieć pozytywnego i to jest bardzo budujące. Dziewczyny walczyły, bardzo fajna się stworzyła atmosfera i większość z tych dziewczyn zapewne zostanie w zespole. Już zawodniczka Popowicz ma podpisany kontrakt, Modę, Banaszak, Parzyńska, wszystkie zostają, więc myślę, że w oparciu o Polki będziemy już tam linię, ten trzon, ten kręgosłup już tworzyć.
Liczymy na kolejne udane występy Enei AZS-u Poznań na parkietach Ekstraklasy już w następnym sezonie. Dziękując za ten awans do fazy play-off w sezonie 2020-2021. Dużo emocji także w pierwszej lidze kobiecej koszykówki. Już w środę w hali B na poznańskiej Chwiałce w pierwszej lidze koszykarek MUKS Poznań pokonał w decydującym meczu awansie do półfinału KKS Olsztyn 79-72. Aż 32 punkty dla drużyny trenera Macieja Brodzińskiego zdobyła Aleksandra Ziemowska.
Podeszłyśmy na pewno do tego spotkania bardziej zmotywowane niż ostatnio, bo wiedziałyśmy, że jest to jedyna szansa, żeby dostać się do czwórki i grać o wyższe cele. I myślę, że jako zespół ogólnie wszystkie dobrze grałyśmy, co widać.
Tak się zastanawiam, w którym momencie wycięto ci układ nerwowy, bo kiedy podeszłaś do tych rzutów osobistych w samej końcówce, to myślę, że wiele dziewczyn w twoim wieku jednak by gdzieś tam się spaliło psychicznie, a ty na zupełnym luzaku trafiałaś te osobiste.
Cóż, no nie można się na pewno stresować w takim momencie, trzeba zachować zimną krew i po prostu trafić, no nie ma tu nic trudnego tak naprawdę.
Alicja Schlosser 79-72 plus 7 w tym trzecim meczu z KKS-em Olsztyn, natomiast umówmy się, to wcale nie było tak lekko, łatwo i przyjemnie, tutaj trzeba było wyrwać, wyszarpać to zwycięstwo i ten awans, prawda?
No spodziewałyśmy się, że ten mecz nie będzie łatwy, w szczególności dlatego, że no, dziewczyny jakby postawiły się w drugim meczu o wiele bardziej niż w pierwszym, no w pierwszym meczu był plus 30, w drugim niestety nie udało nam się wygrać, dlatego no wiedziałyśmy, to był mecz tak naprawdę o wszystko, czy kto będzie w czwórce, kto nie.
Czy po tym pierwszym bardzo efektownym okazałym zwycięstwie tutaj w Poznaniu plus 30, tam prawie było faktycznie, czy sobie nie pomyślałyście, że ten drugi mecz w Olsztynie to będzie lekka formalność, bo myślę, że spora część osób, kibiców z Poznania myślała, że to się wszystko w dwóch meczach zakończy.
Jak mam być ten, no to my do każdego meczu przygotowujemy się równie solidnie, dlatego do drugiego meczu myślę, że wszyscy podeszli równie, po prostu byliśmy wszystkie równie skoncentrowane jak i w pierwszym. No niestety dopisała skuteczność zespołowi z Olsztyna nam, no niestety popełniałyśmy bardzo dużo błędów w obronie, no i niestety nie udało nam się wyjść zwycięstwa. Już tyle lat gramy w kosze, że czasami trzeba pokazać po prostu serducho i tutaj nie mówię teraz, że dziewczyny z Olsztyna nie pokazały, ale no czasami serce też wygrywa, nie tylko skuteczność i bardzo się cieszę, że jesteśmy w czwórce i że będziemy grały do końca.
Trener MUKS-u Maciej Brodziński, 79-72 w tym trzecim decydującym meczu o awans do półfinału. Dużo emocji, pan też pewnie musiał troszkę gardło zedrzeć, troszkę nerwów stracić. Nie mówię, że włosów też, ale pewnie siwych na pewno przybyło po tym meczu.
No to wiedzieliśmy od samego początku, że to będą duże emocje, trzeci decydujący mecz, tu już nie ma miejsca jakby na pomyłkę. Widać to też było w wielu sytuacjach, tą nerwowość naszą w grze, ale całe szczęście w najważniejszym momencie meczu opanowaliśmy te nerwy i dlatego wygrywamy na swojej hali, na której jesteśmy niepokonani od początku sezonu.
Z Polonią Warszawa będziecie grały o ten finał, trudny rywal, chyba najtrudniejszy z możliwych.
Bardzo trudny rywal, w zeszłym roku się z nimi spotkałyśmy w ćwierćfinale, niestety nam się nie udało wygrać, dlatego w tym roku chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i może coś tutaj zrobić, jakieś zamieszanie.
No tym bardziej, że chyba jesteście w takiej pozycji, że tak naprawdę niezależnie od wyniku meczu z Polonią Warszawa, to i tak ten sezon będzie można chyba na plus zapisać.
Tak, my nie mamy nic do stracenia, wychodzimy i po prostu robimy swoje i jeżeli będziemy w bardzo dobrej skuteczności, jeżeli wszystkie dziewczyny dadzą z siebie wszystko i każda dołoży tak zwaną taką cegiełkę, no to moim zdaniem jesteśmy w stanie wygrać ze wszystkimi.
No właśnie, jesteście chyba w o tyle dobrej sytuacji, że to nie wy musicie, wy możecie. Musi to Polonia Warszawa wygrać ten dwumecz.
Ale ja to mówię od początku sezonu, że my tutaj mając taki młody skład, to pokazując w rundzie zasadniczej dobre mecze, zajmując drugie miejsce, już zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Przechodzimy dwie kolejne rundy play-off. Myślę, że nikt na nas nie stawiał, że przed sezonem, że będziemy w czwórce. I to trzeba docenić, że te młodzi dziewczyny fajnie z dnia na dzień pracują i to wszystko dobrze funkcjonuje, bo my oczywiście, ja mówiłem od początku sezonu, chcemy się bić, chcemy wygrywać mecze, chcemy być jak najwyżej, ale czy ktoś by powiedział, że my wejdziemy do czwórki ligi przy takiej mocnej obsadzie? Myślę, że nie. Dlatego trzeba to docenić, uszanować i mega się cieszyć. cieszymy właśnie z takiego obrotu sprawy.
No niestety nie udało się wczoraj w Warszawie odnieść korzystnego wyniku podopiecznym trenera Macieja Brodzińskiego. Wysoka porażka z Polonią 58-77. Drugie spotkanie 31 marca, czyli w najbliższą środę tutaj w hali B na poznańskiej Chwiałce. W drugim półfinale Politechnika Korona Kraków przegrała z MKS-em Pruszków 75-77.
Za 20 minut godzina 20 o koszykówce, tym razem tej męskiej, już za 90 sekund. Już wiemy, że koszykarze Arget Benslem Stariostów Wielkopolski w fazie play-off rywalizacji o Mistrzostwo Polski zmierzą się. Pierwsze spotkanie już w najbliższą środę, 31 marca, na parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim z Pszczółką Lublin. To dzięki temu, że ostrowianie tak świetnie radzili sobie w ligowej rywalizacji w rundzie zasadniczej. Pierwsze dwa spotkania na parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim. A tymczasem także europejskie sukcesy Stalówki. Koszykarze Arget BM Slem Stali awansowali bowiem do Final Four Pucharu Europy FIBA. Podczas rozgrywanego niedawno w Den Bosch turnieju najpierw pokonali miejscowy zespół Heroes 92-83, a później w decydującym meczu zwyciężyli belgijski Belfius Mouhano 73-66. Mówią trener Igor Milicic oraz zawodnik Stalówki Jakub Garbacz.
Bardzo trudne spotkanie, bardzo fizyczne spotkanie. Wiedzieliśmy, że zespół z Mons walczy 40 minut i nieważne, czy wygrywają 15, czy przegrywają 15. Natomiast też moi zawodnicy dali siebie wszystko. Znaleźliśmy sposób, żeby odskoczyć. Na szczęście utrzymaliśmy tą przewagę do końca, natomiast znowu na koniec musimy to przeanalizować, żeby się nie powtarzały takie sytuacje, jak mamy mecz już w kieszeni. Wtedy jakieś rozluźnienie się wkrada w nasze szeregi i przewaga topnieje. Cieszymy się bardzo. Myślę, że to jest na pewno duży sukces, wielka rzecz, ten Final Four, wiedząc, że mieliśmy od grudnia wiele zmian, powiedzmy przeszkód. Cieszę się, że będziemy walczyć o te trofeum do samego końca. Final Four jest Final Four, jeszcze nic nie osiągnęliśmy, nic nie wygraliśmy. Jedna drużyna wygrywa, ale my jesteśmy w tych ostatnich 4 drużynach, które mają szansę, także się bardzo cieszymy.
Bardzo ważny mecz, widzieliśmy, jaka jest jego stawka. Wiedzieliśmy, że na końcu pękną. W którymś momencie i tak już musieli przycisnąć ostatni raz. Niestety my takie, niestety albo stety, te końcówki takie z dreszczykiem emocji to u nas są ostatnio taką, można powiedzieć, że rutyną. Dzięki temu uczymy się, jak grać, jak zachować spokój. No i najważniejsze jest to, wygraliśmy. Mamy się z czego cieszyć, ale to nie jest koniec sezonu, to jest dopiero początek. Tak naprawdę teraz najważniejszy czas dla nas, bo i playoffy, później Final Four. Na to cały sezon się czekało. Tak się trafiło, że akurat każdy z nas jest taką dobrą duszyczką, można tak to nazwać, ale na parkiecie pokazuje kły i to jest bardzo fajne, no bo jeden za drugiego idzie w ogień. Wiadomo, potrzebowaliśmy na to czasu, bo początki na to nie wskazywały, żebyśmy się tak rozumieli, ale dzisiaj naprawdę super to widać. Zagraliśmy dzisiaj po prostu zespołowo, twardo. Trzymaliśmy się w tych trudnych momentach, nie było głowy w dół. No wiadomo, jakieś tam błędy popełniliśmy, większe czy mniejsze, ale cały czas się napędzaliśmy. Jeżeli ktoś popełnił błąd, drugi do niego podszedł, mu powiedział dobre słowo, żeby się nie martwił. Jak ktoś nie trafił, następnym razem, że trafi. I to takie coś buduje, no bo czasami ktoś może, a kurde, zawahać się, że jednak nie trafił. Ale jeżeli kolega w ciebie wierzy, to jak może ktoś sam w siebie nie wierzyć? I też mamy ten plus, że nas każdy może zaskoczyć. Tak naprawdę mamy 12 zawodników, który każdy wnosi cegiełko do tego zespołu i tworzy tą atmosferę. Bardzo ważne dzisiaj trójki trafił Jarek Mokros, ale on jest z tego znany, on takie trójki, no to jak już rzuca, to już można być pewnym, że to wpada, więc można biec do obrony. Jimmy w pierwszej połowie świetnie trzymał, no każdy coś dzisiaj dołożył, czy Trey, czy Chris, czy Denzel, Josip. Można wymieniać każdego dobrą rzecz, można jakąś wymienić, czy wsparcie z ławki, bo to nie jest tylko tak, że ci na parkiecie to są ważni. Nie, no mamy 12 gości, którzy nam pomagają i nie tylko na ławce, pomagają nam dobrym słowem, pomagają nam w treningach. Bo to też jest ważne, żeby mieć tych zawodników na treningu i żeby podtrzymać intensywność, a nie w 8 zawodników czy w 9 grać. Nas jest 12, a nawet jest nas 14, bo jeszcze Łukasz Wojciechowski, który nie mógł pojechać, Dawid Rykowski. To jest to, że wszyscy się razem trzymamy, no i stać nas na wielkie rzeczy w tym sezonie. Trener nas tak podobierał, poustawiał, że no nic, tylko wygrywać.
Mamy malutkie kłopoty techniczne. Przez chwileczkę nie słyszeliśmy dokończenia tego materiału a propos Stali Ostrów Wielkopolski, ale mamy nadzieję, że absolutnie bez żadnych zakłóceń będą sobie radzić w czołowej czwórce FIBA Europe Cup koszykarze Stalówki. Wiemy już, kiedy odbędzie się ten turniej Final Four?
Dokładnie między 23 a 25 dniem kwietnia. Gospodarza imprezy jeszcze nie ogłoszono. Rywalem Ostrowian w półfinale będzie rumuński CSM Oradea.
No właśnie, to jest trudne nazwa, ale myślę, że znakomicie sobie będą radzić się podopieczni Igora Milicicia w tych rozgrywkach, a my błyskawicznie mkniemy na parkiety drugoligowe, bo dzisiaj no, te drużyny mimo pandemii rozgrywały ostatnią kolejkę rundy zasadniczej. Od 18 to wszystko się wydarzało, ostatnia kolejka rundy podstawowej w drugiej lidze. Korespondencyjną walkę między innymi w grupie D toczyły ekipy Enei Basket Junior Poznań oraz Obry Kościan. Jak to wyglądało z poznańskiej perspektywy? Posłuchajmy.
Ciężką, mozolną walkę o utrzymanie w drugiej lidze koszykarzy w grupie D toczy w tym sezonie Enea Basket Junior Poznań. Prezes klubu Przemysław Szurek. Na początek wyjaśnijmy sytuację w tabeli. Od 18 rozgrywane są wszystkie mecze ostatniej kolejki. Na własnym parkiecie podejmujecie rezerwy Stali Ostrów Wielkopolski.
Lepiej nie patrzeć na inne wyniki i wygrać je. I wtedy utrzymanie jest pewne. W przypadku porażki niestety musimy spoglądać na parkiet w Kościanie.
Gdzie Obra gra z ekipą Spryszy.
Dokładnie tak. I gdzie też będzie walczyła o życie.
Natomiast już podsumowując, jeszcze może nie finalnie wasze poczynania w tym sezonie, to i tak spotykamy się w dwóch różnych sytuacjach, bo na początku sezonu to właściwie wyglądało źle i sportowo, i organizacyjnie. Pod koniec sezonu już to wygląda na pewno lepiej.
Myśmy sobie postawili jako cel po tej sytuacji z zeszłego roku, czyli upadku poprzedniego klubu i konieczności ratowania tej sytuacji. Postawiliśmy sobie cel, żebyśmy na koniec roku byli stabilni finansowo, organizacyjnie, żebyśmy byli transparentnym klubem i godnym zaufania partnerów, i to się stało. W międzyczasie po 3 latach U19 jako najwyższa kategoria młodzieżowa dla Poznania dała finał Mistrzostw Polski. U17, U15 jest półfinał Mistrzostw Polski, już więc można powiedzieć, że sportowo wszystko idzie zgodnie z planem, tylko nam brakuje tego jednego zwycięstwa w drugiej lidze, które dałoby nam utrzymanie. Ale będę szczery, stoczyliśmy najcięższy bój o uratowanie z ponad 100 zawodników, o uratowanie tego potencjału ludzkiego. Tutaj na tym polu wygraliśmy. Kwintesencją byłoby jeszcze wygranie ostatniego meczu, ale nawet jeżeli to się nie uda, my i tak będziemy walczyć o to, żeby w przyszłym roku była druga liga i żebyśmy postawili kolejny krok sportowo do przodu, bo organizacyjnie już jesteśmy gotowi.
Spotkaliśmy się tutaj podczas jednej z pierwszych kolejek, to nawet strojów własnych nie mieliście, gdzieś z magazynu stare koszulki wyciągnięte, a teraz już na tych strojach nowych można przykleić nazwy sponsorów.
Jakby pan redaktor zapytał mnie w październiku o tą obecną sytuację, nie uwierzyłbym, bo tyle dobrych rzeczy się wydarzyło. I nie chciałbym, żeby nawet ta walka tych młodych chłopaków wspartych trzema seniorami przysłoniła, albo czy nadała jakiejś goryczy temu, bo to tak nie jest wcale. 6 zwycięstw w innych grupach daje spokojne utrzymanie, akurat w naszej nie, więc oceniając to bez emocji, jestem naprawdę dumny z tych chłopców, jak walczą, bo te mecze ostatnie przegrywają 5, 3, 2, więc dają z siebie wszystko i niech los będzie z nami, bo tak walczymy o tą koszykówkę poznańską już od wielu lat, jak tu się spotykamy. I właściwie piszemy kolejny rozdział. Na pewno uratowaliśmy to, co najważniejsze, czyli to, żeby ten potencjał ludzki, trenerski, zawodniczy został. Zdobyliśmy zaufanie sponsorów. Kolejną umowę ogłosimy naszego partnera, który znowu z nami będzie na kolejne pół roku. Także dużo dobrych rzeczy się dzieje. Trzymajmy wszyscy kciuki mocno, żeby nam piłka wpadała, albo żeby padł korzystny wynik dla nas na parkietach w Kościanie.
Zaczynaliście składem typowo młodzieżowym, a właśnie poprawa sytuacji organizacyjnej, mówiąc wprost, parę groszy pozwoliło ściągnąć Jakuba Fischera, Patryka Stankowskiego, Michała Marka, no takich trzech zawodników, można powiedzieć, pierwszoligowych.
Kuba był z nami od początku. Od początku deklarował, że bez względu na sytuację finansową będzie z nami, za co jestem bardzo wdzięczny, bo nieraz mi jako trenerowi pomagał na parkietach pierwszoligowych. Jako prezes podjąłem się prowadzenia tego klubu pod jednym warunkiem. Nie będziemy nigdy wydawać więcej niż mamy. I dlatego pewne decyzje podejmowaliśmy dopiero wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że mamy pokrycie finansowe na to. Dlatego dzisiaj, nawet jeśli przyjdzie lockdown i będzie trudna sytuacja w ogóle rynkowa, my się jej nie boimy, bo jesteśmy gotowi na to. I to jest nasz największy sukces. Jedyne, co nam pokrzyżowało plany, to niestety potężna ilość urazów i kumulacja gier U19, bo tak naprawdę chłopaki rozgrywają w ciągu 2 tygodni to, co powinni rozegrać w ponad miesiąc. Większość graczy gra z urazami, także to jest jedna rzecz, którą moglibyśmy powiedzieć, że nam szczęście tutaj nie sprzyja, ale każdy inny aspekt tego roku, pomimo trudnej sytuacji, w jakiej zaczynaliśmy, jest naprawdę szczęśliwy dla nas, więc nawet ostatnia kolejka, jeśli nie byłaby po naszej myśli, to i tak trzeba uznać to za ogromny sukces w tym roku.
No i nie była po myśli poznaniaków. W dzisiejszym spotkaniu Enea Basket Junior przegrał z Nabzdykiem BM Slam Stalą Ostrów 92-100, a w równolegle toczonym spotkaniu Obra Kościan pokonała KS Kosz Plesze w 69-59, a to oznacza, że na ostatnim miejscu w tabeli lądują juniorzy basketu Poznań. W pozostałych spotkaniach grupy D z udziałem wielkopolskich drużyn Sokół Międzychód na wyjeździe łatwo pokonał Maksimusa Kąty Wrocławskie 115-70. Krono Żary przegrał z Rycerzami Rydzyna 79-83, a Sudety Jelenia Góra pokonały Tarnowie Basket Tarnowo Podgórne 93-79. Jeszcze grupa A, tutaj jeden wielkopolski zespół, Sklep Polski MKK Gniezno w dzisiejszym meczu we własnej sali pokonał Astorię Bydgoszcz 81-68 i zapewnił sobie awans do fazy playoff, co było też celem gnieźnieńskiej drużyny przed tym sezonem.
Słyszeliśmy o losie koszykarzy Enei Basket Junior Poznania. Tymczasem drugoligowy akces zgłasza drużyna poznańskiej ekipy MKK Pyra, która tylko z jedną porażką zakończyła sezon podstawowy w trzeciej lidze męskiej koszykówki. Z trenerem Krzysztofem Karpowiczem i zawodnikiem Marcinem Fligerem rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Panie trenerze, na pierwszym miejscu poznańska Pyra zakończyła rozgrywki trzeciej ligi koszykarzy, ale nie da się ukryć, to wasz skład wyglądał zupełnie inaczej niż to było w poprzednich sezonach. Przede wszystkim chyba osoba Marcina Fligera, który postanowił wrócić do swojego macierzystego klubu, sprawiła, że szliście od zwycięstwa do zwycięstwa.
Przyjście Marcina do swojego macierzystego klubu miał pewien cel, a mianowicie realizujemy projekt, który nazywa się Druga Liga. Realizujemy przede wszystkim w oparciu o Marcina, który dzieli się z nami swoim doświadczeniem zawodowym, można by tak powiedzieć, 20 lat z groszem na parkietach ekstraklasy. To jest ogromne doświadczenie. Marcin jest moim asystentem grającym. Wszystko wskazuje na to, że będzie to dobra gra w tych półfinałach, a później zobaczymy. No, chcemy zrealizować ten cel główny i awansować do drugiej ligi.
Na pewno staram się pomagać i na treningach, i na meczach od początku sezonu mieliśmy taki plan, żeby z każdym treningiem, z każdym meczem prezentować się coraz lepiej. Na tym etapie rozgrywek można powiedzieć, że wykonaliśmy sobie zadanie w 100%. Wygrywaliśmy praktycznie wszystkie spotkania dość znaczącą ilością punktów. Apetyty rosną. Jedziemy teraz w połowie kwietnia na półfinały. Zobaczymy jak tam drużyny, jaki poziom będą prezentowały. No i będziemy starać się walczyć, żeby awansować do finału. Nie gra się już w tym wieku dla statystyk. Gra się dlatego, żeby mieć przyjemność z koszykówki, żeby chłopaki nabierali doświadczenia, żeby im się łatwiej grało przy mnie. I myślę, że to sprawia teraz mi największej przyjemności.
Potrzebujemy generalnie troszeczkę gry z mocniejszymi przeciwnikami, z którymi trudniej by nam się grało, zwłaszcza w jakichś newralgicznych momentach. Jak do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji i to nas troszeczkę niepokoi.
A ma pan rozeznanie, jak w innych trzecich ligach te rozgrywki wyglądały?
Różnie wyglądały. Są zespoły, które podobnie tak jak my grają od zwycięstwa do zwycięstwa. Są zespoły, które są na pierwszym miejscu, mając 1/3 porażek, 2/3 wygranych i też będą się biły w półfinałach. Zobaczymy, to jest turniej i wszystko może się zdarzyć.
Skąd w Pyrze pomysł, by powalczyć o drugą ligę?
Pomysł jest nie młody, bo dla nas ważnym jest, żeby ci nasi wychowankowie, których szkolimy od najmłodszych lat od szkoły podstawowej w liceum Marcina Gortata, w szkole mistrzostwa sportowego Marcina Gortata, żeby mieli jakiś cel, żeby mieli wizję tego, co mogą osiągnąć. Ta nasza szkoła na poziomie liceum ma im dać wyraźnie sygnał. Tak, patrz, tutaj jest twój cel. Pracuj ciężko, ucz się, a to miejsce w tym składzie będzie twoje.
W połowie kwietnia turniej półfinałowy, później, no miejmy nadzieję, finały i walka o ten awans do drugiej ligi.
W tej chwili jeszcze trwają rozgrywki trzecioligowe w kręgowych związkach. Do turnieju półfinałowego awansuje po 3 zespoły z każdego makroregionu. Tych makroregionów jest 8, czyli 24 zespoły awansują do półfinałów. Z każdego turnieju tego czterozespołowego wyjdą 2 zespoły do finałów, czyli w finałach spotka się 12 zespołów, podzielonych na 3 grupy czterozespołowe, które będą rywalizować ze sobą.
No w takim razie zobaczymy, przekonamy się, czy Poznań będzie miał swojego drugoligowca w męskim baskecie. Trzymamy kciuki za wszystkie wielkopolskie ekipy. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiaj rzeczywiście w mega dynamicznym tempie toczona 28 marca. Może także dlatego, że za tydzień nie będziemy mieli szansy, by spotkać się z Państwem. Nam też troszkę odpoczynku się należy, przynajmniej w wielkanocną niedzielę nie będzie audycji w sportowym rytmie od 18.05, ale nie zostawiamy Państwa, bo już jeszcze w Wielką Sobotę od godziny 20 na antenie Radia Poznań bezpośrednia relacja z meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy z Krakowa. Pod Wawelem będzie nasz wysłannik Wojtek Bernard, który skomentuje dla Państwa spotkanie Krakowi z Lechem Poznań. A będzie musiał odejść od wielkanocnego stołu mój szanowny kolega, z którym dzisiaj pracujemy w studiu, Dawid Cytrowski. To dlatego, że w poniedziałek wielkanocny, 5 kwietnia od godziny 12.30 z Zabrza. Na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102,7 będzie bezpośrednia relacja meczu Górnik Zabrze kontra Warta Poznań. Zatem dziś powolutku życząc sobie Państwu już smacznego jajka i udanego wypoczynku w te wielkanocne święta, które się zbliżają. Jednak dzisiaj podsumujmy sobie tą sportową niedzielę 28 marca, niedzielę palmową.
W przyszłym tygodniu trzymać kciuki będziemy za poznańskie drużyny. Dziś trzymamy kciuki za reprezentację Polski, która o 20:45 zagra z Andorą w swoim drugim meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Działo się na innych stadionach w meczach eliminacyjnych. Hiszpanie długo męczyli się z Gruzinami, przegrywali 0-1, ostatecznie wygrali 2-1. W drugiej połowie w reprezentacji Gruzji pojawił się na placu gry piłkarz Lecha Poznań Nika Kwekwe Skiri. W naszej grupie Anglia wygrała z Albanią 2-0 po bramkach Harry'ego Kane'a i Masona Manta. W słoweńskiej Planicy zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W konkursie drużynowym wygrali Niemcy przed Japończykami i Austriakami. Polacy na 6. miejscu. W zmaganiach indywidualnych najlepszy był Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashi i swoim rodakiem Markusem Eisenbichlerem. 13. miejsce zajął najlepszy z Polaków Piotr Żyła. W klasyfikacji generalnej triumfował Norwek Halvor Egner Granerud. Kamil Stoch zajął 3. miejsce. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Bahrajnu. Pierwszą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjski kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. 3. był Fin Valtteri Bottas.
Dziękujemy Państwu zatem za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Na następną naszą audycję zapraszamy w niedzielę 11 kwietnia. Na dzisiaj kłaniamy się pięknie. Audycję zrealizował Jarosław Ewakczyński. Przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Radajczak. A teraz magiczny palec naszego realizatora i zabrzmi na dobranoc. Abba.